Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo księże arcybiskupie Damianie, bracia w posłudze kapłańskiej na czele z kapitułą archikatedralną, osoby życia konsekrowanego na czele z ojcem przeorem Romanem, ojcowie redemptoryści, jak również księża Towarzystwa Chrystusowego, głoszący orędzie Odkupiciela Człowieka z podkreśleniem Radia Maryja, Telewizji Trwam i naszych rozgłośni katolickich Jasna Góra i Fiat. Szanowni przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, pielgrzymi dzisiejszej uroczystości oraz wszyscy, którzy duchowo łączycie się z nami. Pielgrzymując dzisiaj w uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę, potwierdzamy za błogosławionym Janem Pawłem II nie tylko ów święty nawyk Polaków, ale maryjny wymiar życia polskiego w kolejnym trudnym polskim i światowym dziś. Trwamy w tę uroczystość razem w wierze i duchu, jednomyślnie z Chrystusem i Jego Matką. Ona nie tylko wypełniła zapowiedź proroka Micheasza o zrodzeniu Syna Najwyższego, ale sobą, jak zaznaczył święty Paweł w liście do Rzymian, zaświadczyła, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Przy tych źródłach biblijnych możemy zaczerpnąć siły dla wiary, że Maryja jest nie tylko matką Jezusa w Jego ludzkiej genealogii, Jezusa, który zbawia ludzkość, ale jest matką nadziei wiecznej, którą złożyliśmy w Bogu. Pragniemy więc na wzór Maryi kroczyć drogami wiary za Jezusem, a to oznacza upodobnienie się do Jego Syna, do jej Syna, w szkole Jego prawdziwego i pełnego człowieczeństwa. Zauważmy, że w przypadku Józefa, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, trzeba nam również dostrzec jego świadomość, że on nie jest ojcem Jezusa, ale dowodzi, że był posłusznym Bogu w przyjęciu Maryi wraz z jej dzieckiem, które poczęło się z Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, mówi się i pisze wciąż wiele o wierze Polaków, niekiedy z sarkazmem, niekiedy z podziwem, ale najczęściej jako o czymś, co należy już do przeszłości. Nie dziwimy się temu, bo przecież przez kilka pokoleń zostaliśmy poddawani propagandzie ateistycznej i budowaniu szklanych domów bez Boga. A dziś w imię wolności od Chrystusa i Jego Ewangelii przechodzimy przyspieszony kurs pełzającej apostazji, czyli wystąpień z Kościoła i wystąpień przeciwko Kościołowi, nawet w jego wnętrzu, oraz brutalne seksinstruktaże w programach edukacyjnych. I pytają się ci poprawiacze Kościoła i Ewangelii, cóż zostało z ich wiary? Bez wątpienia jest dzisiaj trudniej pośród tych zeświadczonych uwarunkowań i pokusie zwątpienia w Boga i Jego działanie, być człowiekiem zawierzenia na wzór Maryi. Ale powiedzmy wprost, Maryjna droga ku Chrystusowi nie była nigdy łatwa, od Nazaretu aż po Kalwarię. Powiedzmy, nigdy nie było łatwo w naszych dziejach, począwszy od chrztu Mieszka, zawierzyć Bogu we wszystkich okolicznościach naszego życia. Bardzo mocno mówił o tym błogosławiony Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do zrozumienia tej podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można zrozumieć bez Chrystusa i dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Przypominamy sobie te słowa po raz kolejny, bo one nie mogą nas przestać niepokoić, stając się zadaniem na nasze polskie jutro. One nas zobowiązują, a ci, którzy nie uznają Chrystusa i Jego Matki, albo się ich wstydzą, niech się nie lękają. Jeśli Polska będzie wierna Chrystusowi i Jego Matce, będzie z pewnością w niej więcej prawdy, moralności i sprawiedliwości społecznej, a tym samym więcej miłości i nadziei dla wszystkich. A wprost przeciwnie, człowiek wykorzeniony z poczucia tożsamości narodowej i religijnej nie będzie umiał odczytywać swojego miejsca w Europie i świecie, a tym samym nie potrafi odnaleźć sensu i motywów życia na tej ziemi. Dlatego też zrównanie wołania o prawdę i tożsamość narodową, która jest budowana na wiarygodnej pamięci historycznej, z nacjonalizmem, szowinizmem czy faszyzmem, jest zagrożeniem dla bycia i jedności narodu, a tym samym dla pokoju Europy i świata. Drodzy bracia i siostry, w tym miejscu naszych rozważań przywołajmy słowa sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda, którego wspominamy szczególnie w tym roku na ziemi śląskiej i w Częstochowie. Już w latach 30. ubiegłego wieku dawał liczne dowody miłości do Polski, jej języka i obyczajów. Mówił między innymi: jakżeż Polsce nie do twarzy z miną bezbożnictwa. Ono nie tylko nie jest znane w tradycjach polskich. To jest grzech przeciwko Bogu, ale również obraza Polski, jej duszy, jej imienia i całej jej przeszłości. I mówił dalej: przy rozpływaniu się autorytetów nawet religijnych tylko katolicyzm zachował pełną świadomość swego powołania. Wszyscy inni poczynili już ustępstwa na rzecz naturalizmu. Zdają się neopogaństwu, ich obronne okopy i idą w służbę tego, co modne, łatwe i popłatne. Na szańcu pozostał katolicyzm. Na nim spoczął cały ciężar obrony prawa przyrodzonego, praw jednostki i rodziny. błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w obecnej chwili, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swoją działalność do spraw najistotniejszych, a zresztą jak najdalej uciekać od złości dzisiejszych czasów. Błądzą i ci, którzy mniemają, że Kościół powinien dziś całą uwagę i siły kierować ku obronie pozycji, który ma w ręku, wylewając się w mniejszej mierze na inne akcje i odkładając na lepszą chwilę nowe przedsięwzięcia. Jedni chcieliby głos Kościoła tłumnikiem oportunizmu przygłuszyć, aby oszczędzać tych, którzy zdrowej nauki nie cierpią, a drudzy pragnęliby go zamienić w wielki obóz warowny, odgrodzony zasiekami od świata, a tym jedynie zajęty, by napady odpierać i tak przez burzliwe czasy ocalać. Te słowa powracają dzisiaj. Jakżeż bardzo aktualne. Dlatego dziękujemy Bogu, że już w październiku 45 roku, czyli kilka miesięcy po powrocie kardynała Chlonda do kraju, Episkopat Polski pod kierownictwem księdza prymasa podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do poświęcenia narodu niepokalanemu sercu Maryi. Charakteryzując sytuację powojenną, pomimo iż 15 września 1945 roku komunistyczne władze zerwały konkordat ze stolicą apostolską, prymas kreślił program odnowy moralnej poprzez umocnienie wiary Chrystusa, Jego prawdę i prawo Jego sakramentów i łaskę. Już w liście pasterskim Episkopatu z 18 lutego 1946 roku zawarte były słowa o uroczystym poświęceniu narodu niepokalanemu sercu Maryi. I aby nie poprzestać tylko na słowach, ale by ten akt był dopełniony czynami płynącymi z wiary. Wyznaczono 3 etapy tego poświęcenia. Najpierw 7 lipca akt ten był przeżywany we wszystkich parafiach. Następnie 15 sierpnia we wszystkich diecezjach. A wreszcie 8 września zaplanowano ogólnopolską uroczystość. To tutaj, 67 lat temu, naród polski przeżył tak ogólnonarodowy akt zawierzenia Bogu przez Maryję. Po mszy świętej sprawowanej przez kardynała Sapiehę prymas Polski odmówił najpierw litanię loretańską, a po niej odczytał akt poświęcenia. Po tym akcie ksiądz kardynał Chlond przemówił jeszcze ze szczytu. Naród polski ślubował wierność Najświętszej Maryi Pannie. Polska chce pozostać Polską, w której świeci słońce polskie i Matka Chrystusa. Idźcie i urzeczywistniajcie treść ślubów. W sprzeczności z tym wydarzeniem można powiedzieć tylko poza pismami kościelnymi, w tym również naszego katolickiego pisma niedzieli. Prasa oficjalna celowo i świadomie przemilczała całe to wydarzenie, nie tylko religijne, ale i społeczne. Po prostu nie zauważono owego miliona ludzi. Tym bardziej trzeba przypomnieć słowa, które wypowiedział już następca kardynała Chlonda, a wtedy młody biskup lubelski Stefan Wyszyński. Oto jego słowo. Zrozumiałem wówczas, że jest w narodzie polskim struna, którą wystarczy dotknąć, a serca Polaków gorąco bić będą dla Boga. Naród polski ma swój wspaniały nauk, wrażliwość wiekową na Matkę Chrystusa. To jakby delikatna struna, struna szopenowska, którą wystarczy tylko letno tknąć, aby ożywiła wszystkie wspomnienia i uczucia. Tą delikatną struną narodu jest Maryja. Na to imię otwiera się w Polsce każde serce. Drodzy bracia i siostry, i tak po II wojnie światowej rozpoczęła się na ziemiach polskich wyjątkowa droga Kościoła w kierunku religijnej i moralnej odnowy narodu, której osobami przewodniczącymi byli sługa Boży August kardynał Chląd, sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński i dziś już błogosławiony Jan Paweł II. Wchodząc dzisiaj do kaplicy cudownego obrazu, spotykamy z prawej strony trzy witraże. Środkowy przedstawia błogosławionego papieża Jana Pawła II. Witraż z lewej sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a z prawej sługę Bożego prymasa Augusta Chlonda. Podpis na witrażu głosi: zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi. Te prorocze słowa przeszły już do historii, wzmocnione apostolską posługą Jana Pawła II z hasłem Totus Tuus Maryjo oraz zawołaniem prymasa tysiąclecia Soli Deo per Maryjam. Dobrze, że te obrazy zostały dopełnione w tablicach spiżowych przed wejściem do kaplicy, aktem zawierzenia Jana Pawła II z czerwca 79 roku, ślubami jasnogórskimi z 1956 i w niedługim czasie świętowanym dziś aktem poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi z 1946. Te akty nie mogą być tylko odczytane jako zapis przeszłości. One muszą być naszym zawierzeniem, odpowiedzią każdego z nas i odpowiedzią całego narodu na miłość Boga. Muszą owocować codziennym życiem, wiernością łasce, wbrew zagrożeniom. One muszą być wyzwaniem dla naszych sumień poprzez modlitwę różańcową, praktykę spowiedzi i komunii świętej pierwszych sobot miesiąca i odwagi oddawania siebie i rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi w całej naszej przyszłości. W tym Niepokalanym Sercu jest cała nadzieja. Dlatego pragnę zakończyć słowami modlitwy zawierzenia, którą wypowiedział Jan Paweł II w Fatimie 13 maja 1982 roku, dziękując za ocalenie życia. od zadeptania prawdy o Bogu w sercu człowieka. Wybaw nas, Panie, od nienawiści, która niesie śmierć i wojnę. Wybaw nas, Panie, niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem i naszą nadzieją. Amen.